Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 26 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Papieska audiencja dla profesorów i studentów Biblikum oraz rozpoczęcie dialogu doktrynalnego z lefebrystami to główne aktualności watykańskie, od których rozpoczniemy nasz program. Natomiast naszym gościem będzie dziś polski reżyser Krzysztof Żurowski. Zapraszam. Papieski Instytut Biblijny wniósł znaczny wkład w soborową odnowę Kościoła i również dziś stoją przed nim ważne zadania związane z nową ewangelizacją. Papież zwrócił na to uwagę, przyjmując w Watykanie profesorów i studentów tej uczelni, którą prowadzą jezuici. W tym roku mija 100 lat od jej założenia przez Piusa X.
W ciągu tego stulecia niewątpliwie wzrosło zainteresowanie Biblią. Przyczynił się do tego Sobór Watykański II, a zwłaszcza jego konstytucja dogmatyczna Dei Verbum. Przy jej opracowywaniu byłem bezpośrednim świadkiem, uczestnicząc jako teolog w dyskusjach, które poprzedziły jej uchwalenie. Dzięki niej zdano sobie o wiele lepiej sprawę ze znaczenia Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła. Przyczyniło się to we wspólnotach chrześcijańskich do autentycznej odnowy duchowej i duszpasterskiej. Dotyczy ona przede wszystkim głoszenia słowa, katechezy, studiowania teologii i dialogu ekumenicznego. W tę odnowę wasz papieski instytut włożył znaczny wkład przez biblijne badanie naukowe, wykładanie dyscyplin biblijnych oraz wydawanie stojących na wysokim poziomie opracowań i czasopism specjalistycznych.
Benedykt XVI przypomniał, że przez tych 100 lat Papieski Instytut Biblijny wykształcił ponad 7 tysięcy wykładowców i specjalistów pracujących na całym świecie. Obecnie jego studenci pochodzą z około 60 krajów. Papież podkreślił wierność nauczaniu Kościoła, jaką zawsze odznaczała się ta uczelnia. Dziś winna ona służyć kościelnej wspólnocie, przybliżając Biblię życiu ludu Bożego, by umiał odpowiadać na współczesne wyzwania nowej ewangelizacji. W pracach badawczych Instytut ma korzystać z najnowszych metod krytycznych, współpracując ze specjalistami w dziedzinie dogmatyki i innych dyscyplin teologicznych. Musi zapewnić dobre przygotowanie przyszłym profesorom Pisma Świętego, by mieli dzięki znajomości języków biblijnych i metod egzegetycznych bezpośredni dostęp do tekstu Biblii.
Ojciec Święty przytoczył zawarte we wspomnianej konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym zasady, jakimi ma się kierować biblistyka. Soborowy dokument podkreśla konieczność stosowania metody historyczno-krytycznej. Wskazuje na jej 3 istotne elementy: branie pod uwagę gatunków literackich, historycznego kontekstu i miejsca, jakie dany tekst miał w życiu wierzących. Równocześnie zaleca teologiczną metodę interpretacji przy stałym uwzględnianiu wewnętrznej jedności całego Pisma Świętego. Kościelna tradycja bynajmniej nie przeszkadza, ale właśnie pomaga w dostępie do tekstu, a ostateczne słowo przy jego interpretacji należy do Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z profesorami i studentami Papieskiego Instytutu Biblijnego.
W audytorium przy Via Conciliazione, niemal naprzeciwko swej nowej siedziby, rozpoczęła sesję plenarną Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Jest to pierwsze tego rodzaju spotkanie od czasu mianowania na stanowisko przewodniczącego medialnej dykasterii arcybiskupa Claudia Marii Cellego. Właśnie on podsumował na rozpoczęcie sesji działalność Rady w ciągu ostatnich 3 lat.
Watykańska dykasteria poświęciła najwięcej wysiłku na teoretyczną refleksję nad rozwojem współczesnych środków przekazu oraz ich wpływem na społeczeństwo. Służyła temu współpraca z wydziałami medialnymi papieskich uniwersytetów rzymskich oraz innych uczelni katolickich. Dzięki temu zrealizowano w ubiegłym roku Międzynarodowy Kongres Odpowiedzialnych za Akademickie Kształcenie w zakresie mediów. Spotkanie pozwoliło na uwypuklenie potrzeby takich studiów na katolickich uczelniach oraz współpracy krajowej i regionalnej w tym względzie. Papieska Rada do Spraw Środków Społecznego Przekazu stara się także ukazywać duszpasterską rolę mediów w Kościele Powszechnym. Służyło temu Międzynarodowe Sympozjum dla biskupów z całego świata oraz spotkania z przedstawicielami episkopatów przybywających z wizytą ad limina. Arcybiskup Celli przyznał, że nie jest łatwo znaleźć sponsorów na stypendia dziennikarskie dla przedstawicieli kościołów z krajów słabiej rozwiniętych. Skuteczniej natomiast przebiega integracja środowiskowa katolickich rozgłośni radiowych.
W Watykanie rozpoczęły się dzisiaj rozmowy doktrynalne z lefebrystami. Zostały one zapowiedziane przez Benedykta XVI na początku tego roku po zdjęciu ekskomuniki z czterech biskupów konsekrowanych przez arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Jak czytamy w komunikacie prasowym, rozmowy odbyły się w serdecznej, konstruktywnej i pełnej szacunku atmosferze. Wyodrębniono najważniejsze zagadnienia o charakterze doktrynalnym, które podejmie się na najbliższych spotkaniach. Chodzi tu o pojęcie tradycji, posoborową liturgię, interpretację Soboru Watykańskiego II w ciągłości z katolicką tradycją doktrynalną, jedność Kościoła i katolickie zasady ekumenizmu, relacje między chrześcijaństwem i religiami niechrześcijańskimi oraz wolność religijną. Na spotkaniu uzgodniono też metodę pracy. Kolejne sesje będą się odbywać co 2 miesiące.
Filmów twórców pochodzących z 26 krajów i reprezentujących różne religie przedstawiono na Religion Today Film Festival. Jego 12. edycja odbywała się w takich włoskich miastach jak Trydent, Rzym i Bolzano. Reprezentowane obrazy o inspiracji buddyjskiej, muzułmańskiej, chrześcijańskiej i żydowskiej obejrzała rekordowo duża liczba widzów. Hasłem tegorocznej edycji były słowa „Narodzić się ponownie z góry, nowe życie wierzę”. Publiczność festiwalowa obejrzała również film Krzysztofa Żurowskiego opowiadający historię życia i nawrócenia mesjanistycznego Żyda zaangażowanego w ratowanie życia. Z polskim reżyserem rozmawia Aleksander Kowalski.
Przed naszym mikrofonem gościmy dzisiaj reżysera filmowego, pan
Krzysztof Żurowski, uczeń Kieślowskiego i Zanussiego, żeby się na początek pochwalić.
Pan przyjechał do Rzymu na festiwal. Jaki to jest festiwal?
Festiwal dotyczący dialogu międzyreligijnego, a nazywa się Religion Today. I przyjeżdżają oprócz chrześcijan, muzułmani, to autentycznie wierzący, i przyjeżdżają autentycznie wierzący ortodoksyjni Żydzi.
Pan tutaj nie przyjechał z pustymi rękoma na festiwal. Pan przywiózł ze sobą film i pan pracuje też w redakcji katolickiej Telewizji Polskiej.
Tak.
Ale ten film, z którym pan przyjechał, to akurat nie jest film o katolikach. Kogo dotyczy?
Myśmy z koleżanką Julitą Wołoszyńską odkryli Żyda urodzonego w Izraelu, mieszkającego w Izraelu. Julita wiedziała, że jest to Żyd, który wierzy w Chrystusa. A potem w trakcie dokumentacji okazało się, że to jest Żyd mesjański. I on właśnie w filmie mówi nam, ja wierzę w Chrystusa. Ja jestem Żydem, ja nie jestem chrześcijaninem. No i jak do tego podejść? I jakby robienie filmu to była taka droga, dla mnie przynajmniej, żeby zacząć szukać i rozumieć, co to w ogóle znaczy Żyd mesjański. Teraz tak myślę, że to jest coś pomiędzy prawosławiem i kościołem rzymskokatolickim, są grekokatolicy, prawda? Że coś pomiędzy. Czy to jest sztuczny twór, czy niesztuczny. Dlaczego mówię sztuczny? Dlatego, że zobaczyłem, że Żydzi go nie akceptują. Już jak rok temu byłem na festiwalu z filmem z Kazachstanu i już wiedziałem, że będę robił ten film o Iszaju, tak ma na imię nasz bohater, i badałem Żydów ortodoksyjnych. Oni jakby nie wiedzą, o co chodzi, ale potem zorientowałem się, że oni wiedzą, o co chodzi, tylko że oni to słowo Żyd odrzucają. To znaczy dla nich to nie jest Żyd. W znaczeniu właśnie nie wiem, czy religijno-narodowym, czy tylko religijnym.
Ten Żyd mesjański, o którym pan mówi, ma polskie korzenie, to znaczy jego rodzice urodzili się w Polsce.
Tak. Ojciec urodził się w Polsce w okolicach Zamościa, a matka w Izraelu, właśnie w ortodoksyjnej rodzinie Maasharim. W czasie wojny jego cała rodzina została przez Niemców zlikwidowana i on się tylko uratował. Tam jakoś wcześniej ktoś go ostrzegł, uciekł na stronę rosyjską. Potem wrócił, zobaczył, że rodzina wybita i przed końcem wojny uciekł z wojskami sowieckimi w kierunku wschodnim. I potem ktoś mu powiedział, że jest statek do Izraela i tam poznał swoją żonę, czyli matkę Iszaja. A Iszaj się urodził 55 lat temu w Jerozolimie.
spytałem o polskie korzenie, dlatego że Ishay, jak słyszałem, przyjechał kiedyś do Polski i przyjechał do Polski jako Żyd zobaczyć kraj, w którym rodzina jego ojca zginęła. Jaka była jego reakcja? Jak on widział nasz kraj? I on wtedy już był Żydem mesjańskim, kiedy był w Polsce?
Tak, to myśmy rok temu kręcili.
Aha, i on wtedy był pierwszy raz w Polsce.
On już był przejazdem, bo jest jakiś jego znajomy, biznesmen Polak, i on pomaga Ishayowi, a ma taką fundację jakby pro-life, ten Ishay dzisiaj. Pomaga kobietom, które chcą usunąć dziecko, prostytutkom, czyli osobom zagubionym w problemie.
Jego związek z fundacją pro-life, no jednocześnie żywi typowe dla wielu Żydów uprzedzenia do Polaków.
Opowiadał, jak był pierwszy raz w Warszawie, to mówi, że mieszkał w hotelu w centrum Warszawy i potem jak się dowiedział, że mieszka na terenie getta, czyli dla niego na cmentarzu, no to po prostu nie mógł spać. Dla nas to trochę było niezrozumiałe, bo jak ja chodzę po Warszawie, przecież ja wiem, że ja chodzę też po cmentarzu, bo powstanie warszawskie, czy jak idę po Starówce, prawda, no to każdy metr praktycznie to jest... No i dla niego to nie mógł spać i miał do nas jakby pretensje. I teraz jak w czasie filmu, to bardzo dla mnie było ciekawe i ważne, jak stopniowo właśnie odkrywało się, że on przyjechał jako właśnie ten Żyd mesjański, dla mnie jako w zasadzie 3/4 chrześcijanin, przyjechał wybaczyć. No i od razu się pojawiały pytania u ludzi, z którymi rozmawiał, ale za co? I zorientowałem się, no powinienem to wiedzieć, trochę wiedziałem, ale zobaczyłem to na żywo, że przyjechał tak jakbym, powiedzmy, ja przyjechał 40 lat temu do rodziny SS-manów. I teraz patrzył się, czy ktoś mu nóż w plecy nie wbije. Jak byliśmy w Lublinie, jechaliśmy do tej miejscowości jego przez Lublin, to już było zdziwienie, że jesteśmy w kawiarni żydowskiej, że szyb nie wybijają i tak dalej. I sprawdzał nawet tą szefową, czy to życie jest pochodzenia żydowskiego i tak dalej, i tak dalej. I potem podczas zdjęć to były takie kolejne odkrycia i zaskoczenia dla nas, kiedy asystent mu mówi, no ale mój wujek też w Oświęcimiu zginął, Polak. A Ishay jak to zdziwiony, jak to Polak też w Oświęcimiu zginął? Czyli, że on myślał, że tylko Żydzi. Więc ja zaczynam rozumieć, że w szkołach się tego po prostu uczą. No to jest taka typowa propaganda. Jechałem akurat metrem przed chwilą z takim moim konkurentem, Żydem z Kanady, który właśnie mnie wyprzedził.
Konkurentem na festiwalu.
Tak, bo mój film i jego był w takiej kategorii kompleks religii. Ja byłem nominowany i on był nominowany, jeszcze tam kilka filmów i on jakby wygrał. I on zrobił z kolei film o Żydach, którzy odchodzą od wiary. No i rozmawialiśmy o tych sprawach i też właśnie mówił, że co zrobić w Polsce film z kolei, tam szuka antysemitów. I ja mówię, no, że będzie miał problem. Ale on mówi, że on nie chce zrobić po to, żeby dowalić Polakom, tylko że chce dowalić Żydom, którzy mówi, ciągle czują się ofiarami i przez to mają problem rozwiązania sprawy palestyńskiej u siebie. On tak twierdził, że to się zasłaniają tym. No i na końcu, jak już tu wysiadałem, byłem jaka konkluzja naszej rozmowy i on właśnie mówi, no, że po prostu trzeba się poznawać. No bo mojemu bohaterowi w Izraelu, znaczy nie jemu, ale jego rodzinie, znajomym, też Żydom mesjańskim, Żydzi ortodoksyjni, czy z ich inspiracji podłożono bombę. Jego syn po prostu niemalże nie zginął, więc ich ta wiara to kosztuje. Przejście według Żydów na chrześcijaństwo, a według nich na kontynuację swojej religii, swojej narodowości.
Ishay jest Żydem mesjańskim, to znaczy Żydem, który uważa, że Mesjasz przyszedł i tym Mesjaszem jest Jezus Chrystus.
Tak, on nas nawet sprawdzał. Jak ja mówię, że w Chrystusa wierzę, to on się pytał, czy w takiego, co umarł na krzyżu za nas? Ja mówię tak. Ale czy też takiego, z niepokojem pyta, co zmartwychwstał? Ja mówię tak.
Czy Ishay opowiada w filmie o tym, jak uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem?
Tak, to jest zresztą bardzo ciekawa historia i dramatyczna. Ponieważ myślę, że pod wpływem ojca, który opowiadał straszne historie, to już osobny temat, co się zdarzyło w Polsce z nim i dlaczego uciekł, oprócz sprawy wojny i nazizmu, to po prostu Ishay był na wojnie tej Jom Kippur, to 72, ile dobrze pamiętam, jako żołnierz, to jest wojna między Izraelem a Syrią, i na jego oczach bomba czy jakiś granat rozszarpał jego kolegów. I on jakby w tym momencie powiedział, że stracił sens życia, że życie nie ma sensu, nie ma po co żyć. Ale on już przedtem praktycznie był niewierzący, tak jak zrozumiałem, czyli był takim laikiem. Bo też jego ojciec chyba to już tą wiarę też mi się wydaje, że trochę stracił. Więc Ishay, wtedy jego depresja w związku z tą sytuacją, że widzi degrangoladę, taką bezsens życia, no chce popełnić samobójstwo. kupił sobie pistolet, chciał strzelać, ale przez 3 dni jakoś nie mógł się... I 3 dnia już się zdecydował, już pociągał za cyngiel i w tym momencie, jak powiedział, usłyszał głos. Głos, który powiedział mu, życie jest po to, żeby żyć. I to go powstrzymało od samobójstwa. Wyjechał z Izraela, pojechał do Kanady i w Kanadzie spotkał jakąś kobietę. Zaczął rozumieć, że w ogóle Bóg istnieje, prawda? Pytał o Boga i co mam robić? No niech czyta Biblię, to znaczy co? No Stary Testament i Nowy Testament. To była Żydówka, to znaczy to była Żydówka mesjańska znowu. I tak się wciągnął. I ona mówi, że on nie był do końca przekonany, ale że jej taki optymizm spowodował, że on to wszedł. Takie jej świadectwo życia. Tak wszedł w środowisko tych Żydów mesjańskich. Zaczął się modlić, czytać. No i dzisiaj on mówi, że no cóż, on wybaczył Niemcom, wybaczył Polakom Holokaust, ale mówi tego, już się nie zatrzymaj. To za mało tylko wybaczyć. Coś trzeba konkretnego robić. I on postanowił jakby chronić życie. Więc dlatego z żoną, która zresztą kiedyś sama zrobiła aborcję, pomagają kobietom, które chcą usunąć dziecko. Pomagają już od roku też prostytutkom, znaczy gdzieś tam jakaś kawka, herbata, jakaś taka próba rozmowy, wsparcia, może nawracania. Też jakieś Polce pomogli, która była przez policję, chcieli ją wyrzucić z Izraela i tak dalej. Dali jej mieszkanie, jakieś jedzenie, bo ona bez niczego została. Mówi tak, że trzeba robić coś pozytywnego, trzeba chronić ludzi. To możemy zrobić dzisiaj.
Dla Żydów mesjańskich jest charakterystyczne to, że nie chcą się zidentyfikować z żadnym kościołem chrześcijańskim istniejącym, mimo że podzielają z nimi wiarę w Chrystusa, ale na pewno widzą możliwości współpracy dla Ewangelii. Czy coś na temat katolików mówi, na temat wypowiedzi Ojca Świętego o życiu, na temat kampanii obrony życia, jaką Kościół katolicki dzisiaj na pewno prowadzi?
To znaczy, poznałem go na przestrzeni tygodnia, 10 dni w sumie, razem z dokumentacją, jak tam byłem, ale nie mogę sobie przypomnieć, żeby on coś takiego na pewno powiedział mi, z czego by wynikało, że on ma świadomość dokładną, czym się papież zajmuje, co robi i tak dalej. Mam wrażenie, że nie ma tej świadomości. On po prostu miał bezpośredni kontakt z Panem Bogiem, w taki sposób, jak to opowiedziałem. Na przykład było dla mnie ciekawe, jak kręciliśmy zdjęcia w Jerozolimie, w Bazylice Krzyża i tam był jakiś franciszkanin, zresztą bez ręki, chyba Kanadyjczyk, nie pamiętam, czy Irlandczyk. I dyskutowali. I on tego zakonnika, który był w stroju franciszkańskim, też maglował, czy on wierzy Chrystusa i jakiego. I bardzo go przepytywał. Coś też mówili chyba o papieżu, ale ja nie wszystko zrozumiałem. Ale zrozumiałem, że on się nie do końca orientuje w ogóle w sprawach kościołokatolickiego. Natomiast on robi to samo. Pytanie, bo tam jest taka sytuacja złożona, ponieważ, jak wiadomo, w Izraelu są kobiety w wojsku. I wojsko, czyli państwo, jakby pomaga aborcji. To znaczy kobieta, która pierwszy raz usunie dziecko, dostaje pieniądze za zabieg. Czyli jest wspomaganie. I on przeciwko temu bardzo protestuje z żoną na forum jakimś większym, ze swoimi dziećmi, a ma ich 5. Często wychodzą na ulicę, mają takie ulotki pro-life, rozmawiają z młodymi ludźmi. Byliśmy świadkami, że to jest w filmie. My byśmy powiedzieli, że ewangelizują te osoby, ale to po prostu oni mówią, że życie ma sens. I były takie kłótnie. Ja to zauważyłem, że sposób, w jaki się modlili, przypominał mi, jak kiedyś byłem w Stanach Zjednoczonych, w Dallas. Byłem w takiej wspólnocie charyzmatycznej w kościele katolickim, ale też tam byli zielonoświątkowcy. I podobny styl modlitwy. Teraz pytanie, kto od kogo wziął? Jak ja powiedziałem, no ale wy jesteście pod wpływem kościoła protestanckiego, czyli chrześcijańskiego, a oni mi na to odpowiedzieli, przepraszam, ale to wyście chrześcijanie wzięli od nas, Żydów, więc oni, cały czas ich odnośnik to jest Żyd. Oni są po prostu dziećmi Chrystusa, no bo Chrystus też był Żydem i jest, i został, nie zmienił, prawda, paszportu.
Dziękujemy bardzo i zachęceni tym, co usłyszeliśmy, bardzo chętnie go zobaczymy.
Z Krzysztofem Żurowskim rozmawiał Aleksander Kowalski. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.